Ojej, no ale to jest ciężkie. Tyle ciekawostek, które wybrać. Tak dużo tego jest. Ja nie mogę. Nie, nie damy rady. Dobrze, że Marta też ma takie problemy jak ja. Też tak samo jak ja długo szuka i długo przegląda te wszystkie książki. Już mnie oczy bolą. No dobra, ale zaraz przecież mogę. Zaraz, mam świetny pomysł. Przecież mogę zbudować sobie taką maszynę. Przecież to nie będzie problem. Zbudowanie robota, który będzie podrzucał mi pytania i będzie mógł mi pomagać w szukaniu ciekawostek. To jest dobra myśl. Dobra, to zabieram się do pracy. Godzin później. No dobra, ostatnia śrubka przykręcona. Czas teraz na próbę generalną. Włączamy machinę. Chyba coś nie tak podłączyłem. Zaraz nie, ten kabel powinien być chyba z tej strony, a ten z tej. A jeszcze ten przełącznik. O, okej, dobra, jeszcze raz. 3, 2, 1. No nie wierzę, udało się. A jednak, dobra. Cześć, tutaj Krzysiek z ciekawostnika. A ty jesteś naszym robotem. No tak. No bo jesteś robotem. Pomożesz mi w moich odwiedzinach w bibliotece. Będziemy wspólnie szukać różnych rzeczy do ciekawostnika.
Mam z tobą chodzić do biblioteki.
Tak, a co?
Możesz mieć bibliotekę dla nas.
O, to ciekawe, ale co, w jaki sposób to zrobimy?
Możesz wziąć biblioteki z internetu i z innych dostępnych baz. Będziemy mieć dostęp do wszystkich informacji, jakie tylko będziemy potrzebować.
No i super, no to jest nawet lepsze niż to, co ja wymyśliłem. No dobra, pierwszy temat to jest na pewno historia, bo to lubię. I też nasi słuchacze prosili o to, a Marta stwierdziła, że też przydaje się trochę korepetycji z historii, bo trochę nie ogarnia. Nawet myślała, że Mieszek to jest to samo co Mieszko, także no wiesz.
Mieszko, pierwszy historyczny władca Polski, władał plemieniem
Ej,
Polan.
stop, wstrzymaj koniec, spokojnie.
Król gatunek ssaka nie korzystał z rodziny Koniewatych.
Stop, prawdziwy stop. Koniec. Dobra, bo już po prostu musisz reagować na jakieś komendy, bo tak to się nie dogadamy. Ja coś mówię, ty coś mówisz, no i tak to bez sensu. Ech, trzeba wymyślić jakiś kod. Musimy się jakoś dogadać. A swoją drogą, ciekawe, co teraz robi Marta i ciekawe, co powie na to, co wykombinowałem. Haha. No dobra, to może czas zacząć nasze pytania do ciekawostnika. Pytania do ciekawostnika. Pytanie od Marcela. Lat 9. Byłem w Egipcie i nie do końca wiem, o co chodzi z tymi faraonami. Wytłumaczcie mi, dlaczego oni są tacy ważni. No i to jest w końcu pytanie godne Krzysia, które dotyczy historii. Moi drodzy, no, starożytny Egipt jest tak ważny, że w ogóle nazwano od niego dziedzinę nauki, która się nazywa egiptologia. Może ktoś z was będzie chciał zostać takim egiptologiem i bawić się w ogromnej piaskownicy, którą jest Sahara albo inne pustynie mniejsze, które tam gdzieś są. I przerzucać tony piachu po to, żeby znaleźć kolejne piramidy, grobowce, mumie, inne takie artefakty jak złote rydwany, konie, kuny, jenoty, inne takie psoty. No, nieważne. Ważne jest to, gdzie jest Egipt. A Egipt znajduje się na północy Afryki. Tam rozciąga się też taka gigantyczna i upalna pustynia. No i prawie tam nic nie rośnie, ale za to płynie taka rzeka, która się nazywa Nil i jest to jedna z najdłuższych rzek na świecie. No i ten Nil wiosną wylewa i pozostawia taki żyzny muł. Dzięki niemu no, mogą tam rosnąć rośliny, na przykład zboża. I już 22 tysiące lat przed naszą erą ludzie zaczęli tam właśnie się osiedlać nad tym brzegiem Nilu i uprawiać te różne zboża. Okej, a kto był tym jakim pierwszym egiptologiem? To był taki Francuz Jean-François Champollion. No i napisał on kilka grubych książek o tym starożytnym Egipcie i odszyfrował nawet egipskie pismo, o którym też wam opowiem. No i jeszcze na wielu uniwersytetach jest wciąż ta dziedzina, jaką jest egiptologia, wykładana. No dobra, ale kim byli ci faraonowie? No, faraonowie to królowie starożytnego Egiptu. I to słowo faraon de facto też nie oznaczało króla na początku, a oznaczało duży dom. I dopiero 1450 lat przed naszą erą zaczęto w sumie tym słowem określać samego króla. A ilu było tych króli w tym Egipcie? No około 170. Pierwszym był mityczny Menes, a ostatnim Kleopatra VII. I tak tym faraonem to tak do końca się nie zostawało od tak po prostu. Trzeba było należeć do dynastii albo do domu królewskiego. I od najmłodszych lat przychodziło się ciężki trening, podczas którego ćwiczono głównie mięśnie, no bo w końcu faraon musiał umieć walczyć na czele swojego wojska. Musiał też nauczyć się ospierać i ujeżdżać dzikie konie, pokonywać długie odległości na piechotę, łowić ryby, polować. No i to wszystko było takim królewskim treningiem. No ale czy wszyscy faraonowie byli zatem, też myślicie, wspaniałymi atletami, skoro musieli to wszystko umieć? No raczej nie. Na wizerunku wyglądałem na przystojnych i takich młodych i takich super fajnych, wysportowanych, ale w rzeczywistości wielu z nich było otyłych i to też nie najlepszej urody w takiej, no dosyć powiedziałbym, takiej skromnej. No i zdecydowanie chętniej sięgali po słodycze, no to chyba podobnie jak ja, ale wyglądam jak faraon z obrazka. Żeby nie było. No dobra, jak myślicie, dlaczego tak na tych wizerunkach tych faraonów tak ładnie przedstawiono? No bo jednak faraon był świętym, tak? Był bogiem, więc artyści musieli go przedstawić, albo ją, jak najładniej, jak najpiękniej. A czy widzieliście kiedyś wizerunek faraona? No w każdym razie prawdopodobnie rzuciło ci się w oczy jedno. Faraon zawsze ma brodę. I to jest prawda. Nawet kobiety faraonowie były przedstawiane z trójkątną taką brodą na podbródku. W większości przypadków była to jednak nieprawdziwa broda, no bo starożytni Egipcjanie nie przepadali bowiem za owłosionym ciałem i zwykle golili wszelkie włosienie, ale fałszywa broda faraona była swego rodzaju warkoczykiem, takim no, warkoczem, który miał przybliżać ich do bogów. Na głowie nosili nemes, czyli taką będącą symbolem władzy chustę w paski, która zakrywa całą głowę i szyję i często znajdowała się na niej taka atakująca kobra. To oznaczało, że faraon w każdej chwili mógłby cię dosięgnąć swoją trucizną, jeśli zrobiłbyś coś albo powiedziałbyś coś, co mu się nie spodobało. I podobnie jak inni Egipcjanie, faraonowie bardzo mocno lubili makijaż, zwłaszcza ich oczy były takie malowane czarnym tuszem, żeby przypominać oczy Horusa. A kim był Horus? To taki egipski bóg, ale o tym w innym odcinku, bo teraz zajmujemy się jeszcze makijażem. I poza brwiami i rzęsami również jeszcze malowano powieki na niebieski albo taki zielony odcień. I faraonów przedstawiono zwykle z berłem w jednej ręce i z biczem w drugiej. Berło miało taką zakrzywioną górną część, tak jakby taka laska pasterska, oznaczała to, że faraon jest najwyższym pasterzem narodu. A bicz? No a biczem to ten władca mógł przywołać do porządku każdego, kto mu się przeciwstawił. No albo odpędzić się od nietarczywych much, które były wtedy wszędzie, ale to muchach to jeszcze też wam powiem w innym odcinku. Zatem podsumowując, żeby zostać faraonem, na swojej checkliście należało mieć przede wszystkim brak włosów, nemes, dużo szminki, laskę albo berło i bicz i oczywiście fałszywą brodę, jeśli byłeś dziewczyną. Okej, temat faraonów troszeczkę żeśmy wyczerpali, chociaż nie do końca, ale z uwagi na to, że tak długo czekacie na kolejny odcinek ze mną i z Martą, podzielę się z wami jeszcze jedną ciekawostką, a mianowicie taką, która dotyczy zwierząt na literę K. Myślę, że też wam się spodoba. Jak myślicie, co by było, gdyby w starożytnym Egipcie był Facebook i Instagram? No, pewnie się domyślacie. Zasypywaliby go ci Egipcjanie filmikami z kotami. Filmy, zdjęcia w różnych pozycjach, koty, wszędzie kot, 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 ale Egipcjanin kot, 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 wszędzie byłyby koty. Oni po prostu uwielbiali te zwierzęta. No, koty i ludzie żyją w sumie razem mniej więcej 12 tysięcy lat, a te koty domowe prawdopodobnie właśnie pochodzą z Afryki. A to dlaczego? No właśnie, bo Egipcjanie zaczęli budować wielkie spichlerze ze zbożem, no i wtedy też zaczęło się roić od szczurów i myszy w całej okolicy. Więc zaczęto co robić? Ściągać do Egiptu dzikie koty. No i ludzie cieszyli się tym, że te koty chronią ich zbiory przed tymi gryzoniami, no i te najbardziej przyjazne koty wpuszczali nawet do domu. No z czego też koty oczywiście też się bardzo cieszyły. No i wkrótce w każdym domu mieszkał co najmniej jeden kot. No nie wiemy dokładnie, jak im się udało, ale koty bardzo szybko uzyskały w starożytnym Egipcie wysoki status. Baset, boginię płodności i opiekunkę domowego ogniska, przedstawiono właśnie z głową kota. Według historyka Herodota miała też najpiękniejszą świątynię. Poza tym przyciągała najwięcej też ludzi. W razie pożaru ratowano najpierw koty, a dopiero potem innych domowników, więc w takiej sytuacji lepiej było być kotem niż na przykład dzieckiem. Krzywdzenie kotów w Egipcie było bardzo surowo karane. Niekiedy dochodziło do takich sytuacji, gdy ktoś widział takiego kota rannego na drodze, to szybko uciekał, żeby ktoś inny nie posądził go o to, że ten kot właśnie przez niego jest ranny. Bo wtedy bardzo łatwo można było trafić do egipskiego więzienia. A kiedy nasz domowy kot umierał, w sensie egipski kot w starożytnym Egipcie, to wszyscy domownicy golili brwi po to, żeby w ten sposób oddać mu hołd. Koty rodziny królewskiej mumifikowano i składano w pięknej trumnie, a następnie urządzono im prawdziwy pogrzeb. Również zwykłe koty mumifikowano i składano je w ofierze w świątyni. No, w Egipcie w ten sposób znaleziono bardzo, bardzo dużo kocich mumii. I taka uwaga, która w sumie powinna być na początku. Nie słuchajcie tego odcinka, jeżeli macie kota z waszym kotem, bo od tego momentu pewnie zacznie zadzierać nosa. I to by było na tyle. Jeśli macie kolejne pytania, to piszcie je w komentarzach. Część już żeśmy spisali, ale jeżeli macie jeszcze jakieś dodatkowe, to śmiało piszcie Spotify w sekcji komentarzy albo na Facebooku. A to był kolejny odcinek z serii Pytania do ciekawostnika. Pa!
Hej, już jestem. Wróciłam. Hej, zaraz, co to jest? Oaj, co to jest tak dużo? Jakieś śruby? Gdzie jest mój komputer? Hej, Krzyżek!